A w studiu Radia Wnet Antoni Macierewicz, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Joe Biden w Warszawie w ciągu 11 miesięcy po raz drugi. Co to oznacza?
To nawet nie chodzi o to, że jest po raz drugi, choć oczywiście dla nas to bardzo ważne, ale chodzi o decyzję dotyczącą kształtu NATO i kształtu obrony Europy przed agresją rosyjską. To jest najistotniejszy problem, jaki przed nami stoi. Mamy świadomość wszyscy, a pan prezydent Biden w szczególności jako szef największego, najsilniejszego państwa obecnie na świecie, że agresja rosyjska i konflikt z Rosją to jest sprawa nie najbliższych tygodni, ale dłuższego czasu. I w związku z tym ukształtowanie siły Europy Środkowej, Europy Trójmorza jest decyzją, która mam nadzieję zostanie dzisiaj nie tylko podjęta, ale i publicznie przekazana, dlatego że budowę Trójmorza rozpoczęliśmy już od 2015 roku. Pan prezydent Biden włączył się w ten projekt, który był wspierany także przez pana prezydenta Trumpa. On jest niezbędny, jeżeli chcemy, aby Europa przetrwała agresję rosyjską, bo tylko dzięki temu układowi od Finlandii po Rumunię, ze szczególną rolą państwa polskiego, można zagwarantować, iż Rosja nie zdominuje całej Europy przy wsparciu Niemiec, które były w to zaangażowane. Dzisiaj na szczęście deklarują inną politykę i miejmy nadzieję, że ukształtowanie Trójmorza sprawi, że Niemcy nie tylko będą deklarowali, ale także działali w tym kierunku.
Ale patrzeć na Trójmorze można z różnych stolic, można z Rygi, można z Wilna, różnymi drogami wiodły.
Oczywiście z Bukaresztu.
Z Bukaresztu na przykład zgadza się. Joe Biden wybrał Warszawę.
Nie, to jest konsekwencja stopnia zaangażowania Polski, jak już powiedziałem, od 2015 roku, a tak naprawdę to od czasu prezydentury pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Musimy pamiętać i mieć pełną świadomość, że pierwszą agresją na państwa NATO była zbrodnia smoleńska, która miała na celu wyeliminowanie formacji niepodległościowej i zamordowanie tego przywódcy, który dążył w sposób najbardziej skuteczny do zorganizowania Europy Środkowej, Europy Trójmorza, broniącej przed agresją rosyjską.
Nie, chociaż jakby się cofnąć, to jeszcze była Gruzja, jeszcze była pomarańczowa rewolucja, było tych prób rosyjskich agresji na zachód.
Jeżeli pan pozwoli, ja mówiłem o państwach NATO. No. Gruzja nie była wówczas państwem NATO, chociaż warto pamiętać, że jednym z takich bardzo kluczowych decyzji pana prezydenta Kaczyńskiego była właśnie propozycja w Bukareszcie włączenia do NATO Gruzji oraz Ukrainy. I blokada ze strony Niemiec i Francji uniemożliwiła to, gdyby wtedy to zostało zrealizowane, a pan prezydent Bush był gotów się w to zaangażować. Gdyby wtedy to zostało zrealizowane, to nie mielibyśmy dzisiaj do czynienia z tym dramatem, jaki przeżywa Europa i cały świat.
Joe Biden sprawdza się jako przywódca wolnego świata?
Tak, nie ma co do tego wątpliwości, zwłaszcza po półtora miesiąca negocjacji w Genewie na przełomie 21 i 22 roku, które pokazały, że z Rosją nie można się porozumieć oraz, że bez wsparcia, bez zorganizowania i wsparcia Europy Środkowej Stany Zjednoczone nie będą miały skutecznego poparcia ani Niemiec, ani Francji. A więc a trzeba przyjąć do wiadomości, że agresja rosyjska jest długofalowa, jeżeli się chce Stany Zjednoczone i wolny świat oprzeć przeciwko tej agresji, bez wsparcia Polski jest to niemożliwe.
Jaki jest stan obecnych relacji polsko-amerykańskich? Jak by pani opisał?
No bardzo skuteczny, bardzo, bardzo dobry. Olbrzymią część naszego uzbrojenia nabywamy właśnie w Stanach Zjednoczonych, a i wsparcie dla budowy Trójmorza jest dla nas niesłychanie istotne. Zresztą to jest wspólny interes polsko-amerykański. Powtarzam raz jeszcze, jeżeli by nie było Trójmorza, to Rosja ogarnęłaby całą Europę i wyrzuciła Stany Zjednoczone z Eurazji. To byłaby dla Polski utrata niepodległości, dla Stanów Zjednoczonych katastrofa geopolityczna.
Marek Bucisz po godzinie 9:30 na antenie Radia Wnet mówił, że to właśnie bez Warszawy, bez Polski trudno byłoby sobie wyobrazić skuteczną politykę amerykańską w tym regionie.
Dokładnie się z panem zgadzam, ale to nie jest tylko kwestia polityki amerykańskiej, to jest kwestia także polityki w ogóle wolnego świata. Czy musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, co teraz realizuje Putin, to jest realizacja długofalowego planu. Planu, który był przyjęty przez elitę rosyjską wtedy jeszcze, gdy na przełomie lat 80. i 90. realizowana była pierestrojka. Pierestrojka była właśnie przygotowaniem do realizacji tego planu. Jest znana rozmowa między panem prezydentem Clintonem i panem prezydentem Jelcynem w 1999 roku w Konstantynopolu, w którym pan Jelcyn mówi wprost do Clintona: nam się należy cała Europa. Moskwa jest miastem europejskim, a Waszyngton nie, dlatego nam się należy cała Europa.
Na ile jest tak, że Polska już ma taki poziom relacji ze Stanami jak Korea Południowa, Japonia czy Izrael?
Ja nie wiem, czy to porównanie jest właściwe. Myślę, że
wszystkie
znaczenie...
te trzy państwa są państwami frontowymi dla
to prawda, ale
cywilizacji zachodniej.
To prawda, ale znaczenie Polski i Europy Środkowej i Trójmorza ma w pewnym sensie, jest w pewnym sensie jeszcze większe, jeszcze bardziej istotne, dlatego że powtarzam raz jeszcze, bez Polski, bez Trójmorza Stany Zjednoczone zostają, mogą być wyrzucone, mogą być wyeliminowane z Europy i potęga Eurazji zdominuje cały świat. Także to jest rola, znaczenie, waga nieporównanie większa, z całym szacunkiem dla tych pozostałych państw, których oczywiście rolę bardzo wysoko cenię, ale z punktu widzenia geopolitycznej struktury całego świata, to właśnie my dzisiaj będziemy, spadnie na nas największy ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo świata.
Czego powinniśmy oczekiwać od Stanów Zjednoczonych? Na ile Stany powinny być gotowe inwestować w te relacje, żeby one były dobre?
Bardzo dobrze, że pan mówi o inwestycji, dlatego, bo rozumiem, że zwraca pan uwagę, że zwraca pan uwagę na stosunki gospodarcze. To bardzo ważne jest, to bardzo ważne. Nie ma wątpliwości, że przy rywalizacji gospodarki amerykańskiej z gospodarką Unii Europejskiej, gospodarka amerykańska jest nie tylko nieporównanie bardziej prężna, ale i dużo silniejsza i my powinniśmy nasz interes kierować właśnie do polityki amerykańskiej. Ona daje perspektywę unowocześnienia i uczynienia Polski bardzo silnym państwem gospodarczym, dużo silniejszym niż jesteśmy, chociaż ten rozwój ostatnich 7 lat jest niesłychanie istotny, zresztą przy wsparciu i przy współpracy z amerykańskimi przedsiębiorstwami, więc to jest bardzo ważne, ale dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli zagwarantowane bezpieczeństwo nuklearne. Ważne jest, żebyśmy mieli dopuszczenie do nuklear sharing, czyli do uczestnictwa w bezpieczeństwie nuklearnym. Ważne jest, żeby baza Redzikowo jak najszybciej została uruchomiona. To naprawdę się przedłuża w sposób niepokojący. Ja pamiętam, ministra, gdy rozpoczynałem.
Właśnie, plany z roku 16. Wtedy
to
rozmawialiśmy.
Plany, my to rozbudowywaliśmy.
Ale propozycje, ale plany. Plany mówią o obecności stałej amerykańskiej.
Już zaczęliśmy wtedy to budować, w związku z
Fort
tym...
Fort Trump wtedy był
nie
taki
wiem,
wniosek.
Fort Trump to był następny etap w stosunku do Redzikowa.
Pan minister, to na pewno pan minister mówił o dwóch brygadach ciężkich, ba nawet mówiliśmy czasami o dwóch dywizjach amerykańskich. W Polsce się cały czas nie ziściło.
Raczej o dwóch dywizjach. No dzisiaj wiadomo już, że byłoby dużo bezpieczniej, gdyby te dwie dywizje były i gdyby były stacjonowały tutaj w sposób stały wraz z całą strukturą magazynową, prawda?
A to jest teraz
jestem
na stole, czy
jestem
nie?
przekonany, nie wiem, czy jest na stole, ale powinno być. Ale powinno być i mam nadzieję, że tak będzie, bo powtarzam jeszcze raz, obecność pana prezydenta Bidena, zresztą obecność jego w Kijowie także, jest demonstracją zrozumienia długofalowego konfliktu z Rosją, a długofalowy konflikt wymaga trwałego zabezpieczenia Europy. Bez stałej obecności wojsk amerykańskich, bez stałego wsparcia militarnego i bez uczestnictwa Polski w najważniejszych elementach bezpieczeństwa, w tym właśnie nuklearnego, tego systemu obronnego się nie zbuduje. Dlatego też myślę, że prędzej czy później musi to zostać zrealizowane.
Panie ministrze, to jeszcze trochę szczegółów. Mówi się o kolejnym pakiecie wsparcia militarnego Zachodu, państw NATO, szerszej koalicji dla Ukrainy. Mówi się o myśliwcach tych zachodnich, również F-16. Polskie siły zbrojne mają taki potencjał, żeby z własnego sprzętu coś oddać Ukrainie, czy nie?
No, oddajemy już od dłuższego czasu. Ale to nie tylko kwestia czołgów. Przypominam o armatochaubicach Krab, prawda, których zresztą tutaj podziękowanie dał pana premiera Morawieckiego, iż rozbudowuje teraz Stalową Wolę. To jest niesłychanie niezbędne. Mam nadzieję, że zresztą ta rozbudowa pójdzie w dużo większym zakresie. Ja przypominam, że w 2016 roku, wtedy kiedy rozpoczynaliśmy produkcję Krabów, przekazaliśmy Stalowej Woli 4 miliardy. Dzisiaj słyszę o 600 milionach. No, to wymaga, rozbudowa polskiego przemysłu obronnego wymaga naprawdę dużego zaangażowania finansowego, ale także otwarcia na propozycje na przykład Wielkiej Brytanii. Przypominam, 3 tygodnie temu stanowisko szefa Komisji Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, który powiedział i słusznie, że Wielka Brytania jest gotowa wesprzeć budowę przemysłu obronnego, który da gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie na terenie Polski.
To siły lądowe, siły powietrzne,
Polskie siły powietrzne nie mają takich zapasów, ale mają już zawarte przez pana ministra, pana premiera Błaszczaka F-35, a także samoloty.
F-50 koreańskie.
I także samoloty koreańskie, no, które oczywiście, jeżeli wtedy, kiedy będziemy mieli ich całość, będziemy mogli wesprzeć nimi Ukrainę.
Okej, czyli konkretnie w tej chwili możliwości.
Ale w tym momencie wydaje mi się, że jest ona bardzo ograniczona.
Kwestia amunicji, to skoro pan minister wywołał kwestię polskiego przemysłu obronnego, my jesteśmy w stanie skokowo zwiększyć produkcję amunicji, bo wydaje się, że ta wojna już weszła w taki stan wojny materiałowej i
musimy
kto
to zrobić.
Musimy to zrobić. Przed nami.
My musimy to zrobić. Moja zresztą ocena naszych możliwości, jeśli chodzi o przemysł obronny, wskazuje, że jest naprawdę wiele fabryk, które są na najwyższym europejskim i światowym poziomie i wydaje się, że jest niezbędne, żeby zwiększyć zaangażowanie w działanie.
Rumunii deklarują 5-krotne zwiększenie mocy produkcyjnych amunicji, co my możemy zrobić, żeby...
Przepraszam, nie chciałbym teraz oceniać, czy możemy aż 6-krotnie zwiększyć naszą produkcję. Problem amunicji jest...
Bo to chyba jest kłopot.
Jest otwarty, tak bym powiedział. Są zakłady, które to produkują na najwyższym poziomie, a przynajmniej tak było 4 lata temu. Myślę, że teraz jest jeszcze lepiej w ciągu tych 4 lat. Jestem o tym przekonany, że ten rozwój nastąpił dużo bardziej w ciągu 4 lat niż w ciągu 2 poprzednich lat. Więc tak, za to na pewno ta koncentracja na polskim przemyśle obronnym jest absolutnie niezbędna.
To jeszcze wróćmy do tej polityki zagranicznej. Światowe media, wszystkie niemal z jednym głosem, to już dzisiaj od godziny 8 często cytuję, mówią, że rodzi się nowy porządek geopolityczny w Europie, rodzi się nowe centrum decyzyjne niemalże w ramach europejskiego NATO, czyli nowa Europa z Warszawą na czele. Jeżeli to wszystko jest prawda, co piszą media światowe, to jaka będzie rola starej Europy w tym nowym układzie? Rola Berlina, rola Paryża?
Ja bym najpierw chciał jednak skorygować to, co pan zreferował, dlatego, bo z całym, no, z całą nadzieją co do naszej roli, naszego znaczenia, które jest w sposób oczywisty, niesłychanie istotne, to decyzyjną strukturą jest struktura amerykańsko-polska, a nie tylko polska, a może dokładnie amerykańsko Międzymorza.
Figaro-Polska stała się nowym filarem strategii amerykańskiej w Europie.
Jest, dokładnie tak. I to jest trafne. Nie stała się, tylko została wypracowana od 2015 roku. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że to się nagle stało, że to tylko atak rosyjski o tym zadecydował. Jeżeli który atak, to atak z 2010 roku, zbrodnia smoleńska o tym zadecydowała. Dlatego, bo to zbrodnia smoleńska uświadomiła środowisku niepodległościowemu, że Rosjanie ten atak przygotowują, że przygotowują się do zrealizowania agresji, która ma ogarnąć nie tylko dawny teren Związku Sowieckiego, ale ma zdominować całą Europę.
To jeszcze wróćmy do tej roli Berlina. Jak sobie wyobrażamy, co w tej nowej sytuacji ma zrobić, jak ma się sytuować ten tradycyjny tandem liderów europejskich Paryż, Berlin?
Ja chcę powiedzieć tak, no, w polityce w ciągu ostatnich kilkuset lat historii Niemiec tendencja prorosyjska była bardzo silna, ale jest prawdą, że jest także alternatywa wobec tej tendencji i należy robić wszystko, by wzmacniać te środowiska niemieckie, które są świadome, że sojusz z Rosją jest katastrofą nie tylko dla Europy, nie tylko dla świata, ale przede wszystkim dla samych Niemiec. Jest pewną ideą, a w której tak powiem, w którą nie należy się angażować. Uważam, że wspieranie tamtych środowisk jest dla Polski bardzo ważne, no a narzędzia, które posiadają Stany Zjednoczone, żeby to prowadzić, widzimy, że są przynajmniej na razie skuteczne, więc wspierajmy je.
No to Rosja to palicho, ale czy Chiny, czy to jest państwo, którego Berlin jest gotowy się odciąć? A tego zdaje się oczekuje Waszyngton.
To jest naturalne. To jest naturalne, dlatego, bo Chiny są strategicznym partnerem Rosji. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. To jest problem, który wśród środowisk politycznych Polski, ale nie tylko Polski, był dyskutowany od dawna i bardzo wielu polityków ciągle się łudziło, że można przeciwstawić Chiny Rosji czy Rosję Chinom. To oczywiście jest nieprawda. To jest trwały sojusz, z którym trzeba się bardzo poważnie liczyć i w związku z tym, jeżeli Niemcy będą próbowały kontynuować swoje związki gospodarcze i polityczne z Chinami, to znaczy, że w istocie strategicznie liczą na sojusz także i działanie na rzecz Rosji, a więc muszą z tego zrezygnować.
Trochę tak oglądam się, bo zaraz powinna być rozmowa z panią minister Anną Fotygą, no ale to może jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Mamy muzykę, mamy...
Ale to czekamy na bardzo kompetentną i ważną rozmowę. Bardzo się cieszę z tej rozmowy i postaram się ją słuchać, bo to jedna z osób, która ma największą wiedzę na temat geopolityki.
Ważne rozmowy poprzedzają te jeszcze ważniejsze, a gościem Radia Wnet był Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 10:50, no to my, czekając na panią minister Annę Fotygę, posłuchamy odrobiny muzyki.